Teraz zajmiemy się Kościołem Jezusa Chrystusa. Kto w nim rządzi? Wydaje się, że odpowiedź jest prosta. Rządzi Jezus, bo On jest głową Kościoła. Tak mówi Nowy Testament. Rzeczywiście, to jest prawda, ale jak to wygląda praktycznie? Przecież Boga nikt nigdy nie widział. Mieszka w światłości niedostępnej, więc jak może rządzić? Podczas lektury rozdziału trzeciego można dopatrzeć się, tak powiem, proto-kościoła, czyli kościoła pierwotnego, czyli czegoś, o co chodzi w kościele. O co mi chodzi? Trzeci rozdział, pierwsze księgi Mojżesza, księgi Rodzaju, i tam mamy wiersz 8. A gdy usłyszeli, czyli Adam, Ewa, usłyszeli szelest Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie w powiewie dziennym. Skrył się Adam z żoną przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Lecz Pan Bóg zawołał na Adama i rzekł do niego: gdzie jesteś? A on odpowiedział: usłyszałem szelest twój w ogrodzie, zląkłem się, bo jestem nagi, dlatego się skryłem. A więc Pan Bóg przechadza się po ogrodzie w powiewie dziennym. I codziennie, można przypuszczać, Bóg spotykał się z ludźmi i chyba się razem po tym ogrodzie przechadzali. A tego dnia oni się ukryli i Boga zdradził szelest. Zdradził to, że Bóg jest na spacerze. Codzienny spacer i nagle nie ma partnerów. Dlaczego? Gdzie jesteś? Wystraszyłem się, zląkłem się, jestem nagi, skryłem się. A więc znów grzech niszczy wspólnotę, niszczy tę koinonię, niszczy to, co było najprzyjemniejsze, wspólną rozmowę, wspólne spacery. I teraz mi się przypomina ten werset z Ewangelii Mateusza, 18 rozdział. Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich. A więc zgromadzenie Bożego ludu. Dwaj lub trzej. Dwoje lub troje. Adam i Ewa kiedyś, ty i ja dzisiaj. Adam i Ewa z Bogiem, ze Stwórcą, ty i ja dzisiaj w imię Jezusa z Jezusem. I tak to widzę, że o to chodzi w Kościele. Mieć bliską więź ze swoim Stwórcą. Albo 5 rozdział Księgi Rodzaju. Po zrodzeniu Metuszelacha, czyli Matuzalema, chodził Henoch z Bogiem 300 lat i zrodził synów i córki. Henoch przeżył 365 lat. Henoch chodził z Bogiem, a potem nie było go, gdyż zabrał go Bóg. W tej genealogii 5 rozdziału trafiamy na takie właśnie 3 wersety. Henoch zrodził Matuzalema, potem zrodził synów, córki, a więc zwyczajne życie. Przeżył 365 lat, taki piękny typ na ilość dni w roku. I to zdanie, wiersz 24, Henoch chodził z Bogiem, a potem nie było go, gdyż zabrał go Bóg. Jeszcze z dzieciństwa pamiętam taki przykład, jakiś kaznodzieja u nas w zborze krakowskim powiedział, że pewną dziewczynkę zapytano, o czym dzisiaj była mowa na szkółce niedzielnej. A dziewczynka za bardzo nie wiedziała poszczególnych punktów lekcji, ale mówi, że była mowa o pewnym panu, który codziennie chodził z Bogiem na spacery i pewnego razu do domu nie wrócił. Czy chodzi tylko o jakiś obraz, jakąś mowę obrazową? No, Być może tak, ale wyraz chodzić bardzo jest ważnym wyrazem w Nowym Testamencie. Teraz nie chcę chodzić w szczegóły i opisywać, bo to jest samo w sobie, być może przy jakiejś innej okazji o tym porozmawiamy. Ale taki jeden tylko wziąłem fragment, właściwie dwa fragmenty, list do Efezjan i Kolosan. I chodźcie w miłości, jak Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności. Chodźcie w miłości. Efezjan 5:2. Albo Kolosan 2:6. Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa Pana, tak w Nim chodźcie. W Nim chodźcie. Ten wyraz w oryginale oznacza codzienną aktywność. Chodzić w światłości, chodzić w miłości, chodzić według ducha i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo bogaty temat i wiele wersetów i różnych konotacji do tych wersetów byśmy odnaleźli. Ale tylko chcę zaznaczyć, to, że Henoch chodził z Bogiem, to znaczy, że żył z Nim codziennie, codziennie miał z Nim łączność. Już nie w sadzie Eden, tam mieli przywilej osobistego, bezpośredniego, ale to był stan doskonały, a już na ziemi Henoch doświadczał tego, czego my dzisiaj doświadczamy. Jak przyjęliśmy Chrystusa, tak w Nim chodźcie przez 365 dni w roku, no i być może 365 lat, jeżeli komuś się uda. No a teraz spójrzmy na inną sprawę. W Biblii Warszawskiej w kilku, ja wybrałem tylko cztery miejsca, ale występuje ich tam kilkadziesiąt, szczególnie w księgach mojżeszowych, Jozuego, sędziów i znalazłem raz w pierwszej księdze królewskiej. A o co mi chodzi? Naród wybrany potraktowany jest przez tłumaczy jak zbór. I posłuchajmy, księga wyjścia, czyli druga księga Mojżesza, 12 rozdział, 6 wiersz. Będziecie go przechowywać do 14 dnia tego miesiąca i zabije go, chodzi o baranka, całe zgromadzenie zboru izraelskiego o zmierzchu. A więc tego baranka 14 dnia tego miesiąca zgromadzenie, czyli ten kahał zboru, i ten wyraz oznacza, może oznaczać rodzinę, towarzystwo, tłum, świadków, którzy stoją i się czemuś przyglądają. A więc zgromadzenie zboru. Albo rozdział 16, 9 wiersz też tej księgi wyjścia. Potem rzekł Mojżesz do Arona, mów do całego zboru synów izraelskich. Zbliżcie się do Pana, bo usłyszał szemranie wasze. A więc tłumacze oddają tamto hebrajskie słowo w staropolskim zbór. Albo w księdze sędziów, rozdział 21, wiersz 16. Wtedy rzekli starsi zboru, jak mamy postąpić z pozostałymi, aby mogli mieć żony, jako że kobiety Beniamina zostały wytracone. Starsi zboru, starszyzna ludu, ale tu chodzi o zgromadzenie, tu chodzi o naród wybrany, traktowany jako zbór. No i ten werset ostatni, jaki znalazłem, chociaż po drodze ich było jeszcze wiele, ale pierwsza królewska, 8 rozdział, 5 wiersz. Król Salomon zaś i cały zbór izraelski. Wszyscy, którzy się zgromadzili u niego przed skrzynią, składali ofiary z owiec i wołów w tak wielkiej ilości, że nie można ich było zliczyć ani porachować. A więc i Salomon, i cały zbór izraelski. Gdy chodzi o Nowy Testament, to po raz pierwszy to wyrażenie eklezja, zbór, występuje w Ewangelii Mateusza, 18 rozdział. I to w jakim kontekście? A jeśli by ich nie usłuchał, powiedz zborowi. A jeśli by zboru nie usłuchał, niech będzie dla ciebie jako poganin i celnik. A więc jest to wypowiedź znana wszystkim Pana Jezusa. Trzy wersety dalej, bo to był wiersz 17, a wiersz 20 właśnie, przecież mówi, gdzie się dwaj albo trzej zgromadzą w moim imieniu. A więc w tym właśnie miejscu po raz pierwszy napotykamy wrażenie zbór i ciekawe, że wtedy przecież jeszcze nie było kościoła. Za czasów Pana Jezusa oni cały czas jako Żydzi chodzili do świątyni. Nie było jeszcze zboru. A Pan Jezus mówi już do nich wtedy o zborze. No a teraz to pierwsze zgromadzenie kościoła. Kiedy się zaczął kościół? Bo właśnie ci Żydzi zebrali się naraz w jednym miejscu. I oczywiście wszyscy dobrze znamy Dzieje Apostolskie, pierwszy rozdział i pierwsze wersety. I Pan Jezus się im ukazuje, mówi wiersz drugi, daje liczne dowody tego, że zmartwychwstał, a potem, gdy spożywa z nimi posiłek, czwarty werset, rozdział pierwszy Dziejów. Nie oddalajcie się z Jerozolimy. Tak im nakazuje. Nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. I dalej uzasadnia. Jan bowiem was chrzcił w wodzie, wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni w Duchu Świętym, Duchem Świętym. A więc ma się coś wydarzyć. I oni jako jego uczniowie, ten nowotestamentowy naród wybrany, mają się chyba zgromadzić. Nie w pojedynkę gdzieś tam, każdy u siebie w domu, lecz mają oczekiwać obietnicy Ojca, mają przeżyć coś, czego nie znają, a co jest określone chrztem Duchem Świętym. I oni pożegnali Pana Jezusa, patrzyli uważnie w górę, czytamy wiersz 10. Aniołowie mówią, czemu tak patrzycie, stojąc i w niebo patrzycie, mówi, to trzeba zostawić i to jest bardzo ważne. Nie można żyć przeszłością, to jest przeszłość. Był z wami, odszedł, to jest przeszłość. Teraz do przodu. Żyjemy teraźniejszością i tym, co jest przed nami. Jezus, który został od was wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie. Jak widzieliście idącego go do nieba. I 12 wiersz jest symptomatyczny. Wtedy powrócili do Jerozolimy. Z góry zwanej Oliwną. 13 wiersz mówi, gdy przybyli do Jerozolimy, udali się na piętro, gdzie się zatrzymali Piotr, Jan, Jakub, Andrzej, Filip, Tomasz, Bartłomiej, Mateusz, Jakub Alfeuszowy, Szymon Zelota, Juda Jakubowy. I tam właśnie, gdzie oni się zatrzymali, przecież to nie było już zorganizowane jakieś nabożeństwo, tylko po prostu tam było ich miejsce postojowe. I ci wszyscy jednomyślnie trwali w modlitwie razem z niewiastami i z Marią, Matką Jezusa oraz z jego braćmi. I jak wiemy, w tym miejscu było około 120 osób. I dużo, i mało. Mało, gdy chodzi o wszystkich, którzy wierzyli w Jezusa, ale dużo, gdy chodzi o takie przypadkowe spotkanie. I wiemy, co się wtedy wydarzyło. Tu właśnie się pojawił, narodził zbór. I w tym krótkim opisie, gdybyśmy dalej czytali rozdział drugi, co dobrze wszyscy znamy, więc nie muszę tego czynić, nagle się pojawia Piotr. Piotr wśród braci. Stanął wśród braci Piotr i wiemy, zaczął przemawiać. I właśnie tutaj przechodzimy do tego naszego tematu. Kto rządzi? Czy Piotr tutaj rządzi? Nie widzimy go, żeby rządził. Zaczął przemawiać, co jest naturalnym odruchem, bo trzeba wyjaśnić ludziom, którzy się zgromadzili jako zbiegowisko pod oknami, pod budynkiem, więc trzeba im wyjaśnić. Więc Piotr zaczął to czynić. Potem, gdy się ci ludzie nawrócili, wiemy, że nagle ich 3000 ludzi się nawróciło, Piotr nagle z braćmi organizują chrzest. A więc jest naturalne, że każda grupa musi mieć lidera. Bo musi być ład, musi być jakiś porządek rzeczy. A więc musi być jakiś lider, jakiś przywódca. Muszą być ci, którzy są razem z nim i razem pod przewodnictwem tej jednej osoby, a też całość pod przewodnictwem tej całej grupy, razem kierują, więc jest głowa, są ramiona, ręce, tułów, nogi, wszystko razem tworzy jakąś zgraną całość. I takie właśnie dzisiaj sobie dwa wątki, jak to przygotowywałem, to dwa wątki takie sobie chcę przywołać. Pierwszy wątek będzie wzięty ze świata zwierząt. Takie pojęcie, które ostatnio też funkcjonowało i w polityce, ale dobrze znamy również i z innych dziedzin. Samiec alfa. Samiec alfa jest to osobnik płci męskiej u zwierząt stadnych. I on pełni rolę przywódcy stada. A więc samce alfa posiadają watahy wilków, a także i inne ssaki stadne, w tym naczelne. Coś naturalnego. To cała grupa razem prowadzona przez tego przewodnika może wykonywać swoje zadanie. A drugi przykład biorę ze świata roślinnego. Teraz przez okno patrzę na drzewko, które z żoną żeśmy też kształtowali. Teraz jest luty, a więc są okryte przed mrozem, ale kształtowaliśmy je w czasie, gdyśmy je sadzili. I musieliśmy się zdecydować, że z tych dwóch gałęzi, które wychodzą z pnia, która z gałęzi będzie przewodnikiem. I potem musieliśmy wykonać pewne cięcie, aby ten przewodnik był jasno określony, wykształtowany, bośmy młode drzewko kształtowali, ono musi teraz rosnąć i się wszystkie inne gałęzie muszą skupić wokół tego przewodnika, na nim muszą rosnąć. A więc chodzi o gałąź zwykle odchodzącą od centralnej osi rośliny tworzonej przez pień. I to są rzeczy naturalne, że ktoś jest głową, ktoś jest przewodnikiem, ktoś idzie z przodu. I Efezjan, pierwszy rozdział 22-23, tak pięknie mówi o Kościele. I wszystko Bóg poddał pod nogi Jego. A Jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła, który jest ciałem Jego, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. Kochani, spójrzmy na ten tekst, jak on jest piękny. Tu nie ma żadnej, tu nie ma w ogóle mowy o panowaniu, o władzy. Tu jest mowa o tym, o czym mówiliśmy wcześniej. O komplementarności, czyli o wzajemnym dopełnianiu się, uzupełnianiu. Ciało jest pełnią tego, który sam wszystko sobą wypełnia. Ten przewodnik w tym drzewku, on sam w sobie może owocować, ale o ileż będzie piękniejsze drzewo i wydajniejsze, gdy ten przewodnik będzie miał gałęzie, które na nim się pojawią, czy też umocnią, bo one już są. I potem razem wydadzą nie tylko piękny wygląd, ale również i owoce. I już czekam na wiosnę, gdy tam się pojawią listki, a potem też może pierwsze owoce. A więc chodzi o zasadę, że grupa musi mieć przywódcę, organizm musi mieć głowę, stado musi wiedzieć, za kim pójść. To jest takie oczywiste, że aż trudno mi o tym mówić, bo dla mnie są to rzeczy, no chyba myślę, że dla wszystkich oczywiste. I w ogrodzie Eden pierwsza para ludzka przez głowę wszelkiego stworzenia, przez Stwórcę, była zapraszana do rozmowy podczas spacerów. Ten, od którego się wszelkie ojcostwo zaczyna. Ojcostwo, czyli początek. Ojciec płodzi. Czytamy w Starym Testamencie genealogię, że z biodr Jakuba wyszedł ten, z biódr tego wyszedł ten, a więc ojcostwo, z jego biódr wychodzi, taki hebraizm. I właśnie ten, który jest początkiem ojcostwa, zaprasza ich do rozmowy podczas spacerów, by go poznawali, by zadzierzgnęli wspólnotę, więzi, bo chce im zaprezentować swoje zamiary, bo oni mają przecież tą ziemią się opiekować, tę ziemię zaludniać, więc on, Stwórca, chce im swoje zamiary, swoje plany przekazać. Więc chce to czynić podczas spacerów. Również te rozmowy mają korygować ich wizje i marzenia. Oni są ograniczeni jako ludzie, a więc ich wizje, ich marzenia muszą być skorygowane. I do dzisiaj Stwórca się kontaktuje, powiem, spaceruje, kontaktuje się ze swoim ludem przez Boże Słowo. Każdy z nas ma chodzić z Bogiem, a On z nami rozmawia. I w Starym Testamencie nie było takiego przywileju, jaki mamy dzisiaj w Nowym Testamencie, gdy każdy z nas ma dostęp do Jezusa, do Boga, o czym za chwilę powiemy. Ale w Starym Testamencie byli ludzie wybrani, nosiciele słowa, ludzie słowa, prorocy. I dobrze, gdy nastąpiło połączenie i gdy prorok zarazem był przywódcą narodu, jak Mojżesz. A więc z Bogiem rozmawiał bezpośrednio i teraz mam obraz Mojżesza i wszystko to, co o nim wiemy z Biblii. Jak z Bogiem rozmawiał, jego twarz lśniła i tak dalej. I gdy szedł do ludu i ludowi przekazywał. A ten Mojżesz marzył o sytuacji, gdy przyjdzie inny prorok. Gdy jego będziecie słuchać. Marzył, gdy przyjdzie Duch i spocznie na wszystkich członkach ludu Bożego, a nie tylko na wybrańcach. A więc on marzył o czymś, co było wtedy niedostępne. Ale jego osoba akurat jest dobrym obrazem tego połączenia słowa i czynu. Proroka i przywódcy narodu. I pamiętamy, jak tego 80-letniego człowieka Stwórca zaprosił, głowa zaprosiła do rozmowy na pustyni. Jaki to jest kontrast? Ogród Eden i pustynia. I właśnie na tej pustyni nagle ten stary człowiek jest zaproszony do rozmowy. A potem poprzez tego człowieka, przez Mojżesza, naród wybrany został zaproszony do 40-letniego spaceru po pustyni. To jest symptomatyczne, tego teraz nie rozwijam, ale to mi się kojarzy, bardzo widzę już ciekawe myśli do jakiegoś innego tematu. I ten naród przez 40 lat po tej pustyni chodzi. Ich przywódca na szczęście jest człowiekiem, który ma bezpośredni kontakt z Bogiem, nie jego brat starszy od niego 3 lata, Aaron, bo wiemy, jakie kłopoty ich wpędzał, bo nie znał tak Pana, twarzą w twarz z nim tak nie rozmawiał, jak właśnie jego młodszy brat Mojżesz, ten jąkała. I podczas tego spaceru wszyscy mogli poznawać charakter niewidzialnego Boga. Poznawać wolę Boga niewidzialnego. No ale tak, gdy idę dalej, to był ten okres, gdy był Jozue, a potem byli kolejni sędziowie. I wreszcie Bóg powołuje pewnego chłopca, Samuela. Uczy go słuchania słowa. I tego człowieka uczynił swoim przywódcą narodu, który podobnie jak i sędziowie nie miał władzy administracyjnej, ale miał władzę słowa. I nie chcę mówić teraz o Samuelu, ale chcę przejść, trzymając się tematu, do pewnej sprawy, która się nam łączy z tym tematem, kto tu rządzi. I nagle do starego Samuela lud mówi stop. I w pierwszej księdze Samuela, rozdział 8, wiersz 5 i niżej. Ja nie będę czytał, tylko tak streszczę to, co jest napisane. I do niego mówią tak. Oto się zestarzałeś, twoi synowie nie chodzą twoimi drogami, a więc ustanów nam króla. Niech nad nami będzie król, aby nas sądził tak, jak to jest u wszystkich ludów. To był szczególny lud. Nim kierował Bóg przez swoje słowo, przekazywane przez swoich sług, którzy dzięki temu stawali się przywódcami narodu. A inne narody tego przywileju nie miały, bo to nie były narody wybrane. I Samuelowi się to nie spodobało. Daj nam króla, by nas sądził. I się Samuel modlił do Jahwe, do Pana. A Pan mówi tak, 7 wiersz. Wysłuchaj głosu ludu we wszystkim, co mówią do ciebie, gdyż nie tobą wzgardzili, lecz mną wzgardzili, bym nie był królem nad nimi. Bardzo ważny werset. 1 Samuela, 8 rozdział, 7 wiersz. To była wzgarda Bożym porządkiem, Bożym przywództwem, Bożą metodą na przywództwo. Właściwy człowiek, wrażliwy człowiek na słowo, na Boga, jak Mojżesz, Samuel. Ten człowiek prowadzi jak pasterz owce, delikatnie, stanowczo, konkretnie. I nagle oni, niezdolni do kontaktu z Bogiem, niezdolni do odbierania Bożego Słowa. Co innego Nowy Testament. Co innego my dzisiaj, gdy każdy ma dostęp bezpośredni do Chrystusa, a przez Niego do Boga Ojca, gdy Duch Święty każdego z nas napełnia, gdy Boże Słowo do każdego z nas dociera i nie musimy się nawzajem uczyć, to co ja robię w tej chwili, to co robimy, to po prostu sobie nawzajem tylko posługujemy, ale każdy sam jest mądry, dlatego że ma wszystkie możliwości od Boga dane i łaskę Bożą, Słowo Boże, Duch Święty, mądrość Bożą. A więc to wszystko dzisiaj jest o wiele, jest możliwe, żeby każdy z nas oddzielnie mógł być prowadzony i tak jest, tak będzie. Ale wtedy i tamta wzgarda była też dla nich nieszczęściem. I Samuel ich usłuchał i tak już dalej było. I potem widzimy historię Izraela. I teraz nie chcę wchodzić w szczegóły, chociaż przed oczami mi się rysują te wszystkie wydarzenia, podział na królestwa, królowie, którzy chodzili za Panem, przeciwko i tak dalej. Ale nie chcę o tym mówić. W każdym razie w tym momencie nastąpiło odrzucenie bezpośredniego przywództwa Boga. Lud się zdecydowanie opowiedział za panowaniem Boga, ale pośrednim. Poprzez króla niech nami Bóg panuje. A król to nie prorok. To niekoniecznie musi być człowiek słowa. Trafiło na Dawida, w porządku. Ale wcześniej był Saul. To wiemy, jaki był kłopot. To właśnie Samuel Saula powołał. Wiem, jaki był kłopot. Potem Bóg powołał Dawida. I ten już był w stanie złączyć słowo i przywództwo administracyjne, czyli tylko królowanie w jednej osobie. Ale potem jego syn Salomon, mimo że był tak bardzo mądry, to wiemy i tak dalej. Nie chcę teraz wchodzić w szczegóły, bo myślę teraz o sytuacji Eliasz i Achab. Te właśnie historie, wydarzenia, gdy następował konflikt interesów między prorokiem, nosicielem Bożego Słowa, a królem, przedstawicielem władzy administracyjnej, państwowej. Eliasz i Achab, Jeremiasz i królowie, na przykład Jojakim, Jechoniasz i Sedekiasz. I Stary Testament aż do Księgi Malachiasza przedstawia walkę Boga Jahwe, o wierność swego ludu. Tam często przecież Księga Izajasza, Jeremiasza mówią właśnie o niewiernej żonie. Też prorocy Mali o tym mówią. A więc ta niewierność jest tak dominująca, że po Malachiaszu nastąpiło 350 lat milczenia. I widzimy przerwę między Starym a Nowym Testamentem. 350 lat braku komunikacji słownej między Bogiem Jahwe i Jego narodem. Historia się toczyła nadal swoim rozpędem, aż nadszedł czas. I czytam teraz 2 rozdział Ewangelii według Łukasza. Oczywiście tylko omówię ten fragment, 6 wiersz i niżej. I gdy tam byli Józef, Maria, nadszedł czas, aby porodziła. Musiał nadejść czas, że Bóg posłał swego Syna. Ósmy wiersz mówi, że w tej krainie byli pasterze w polu czuwający i trzymający nocne straże nad stadem swoim. Też ciekawa rzecz. Właśnie do pasterzy poszło pierwsze przesłanie od anioła. Tam i tam coś się dzieje. Anioł Pański stanął wśród nich podczas rutynowej czynności, gdy w nocy pilnowali owiec. Oświeciła ich zewsząd chwała Pańska, ogarnęła ich bojaźń wielka. Anioł mówi: nie bójcie się, bo wam zwiastuję, głoszę wam radość wielką, radość, która będzie udziałem wszystkiego ludu, bo się wam narodził ratownik, Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Chrystus Pan. I tak właśnie Słowo stało się ciałem, zamieszkało między ludźmi. Pamiętajmy cały czas spacery w ogrodzie Eden. I teraz się rozpoczynają spacery, ale na ziemi. Z tym, że Stwórca przyszedł w Chrystusie Jezusie, przyszedł do wygnańców. Do Adama i Ewy na ziemi, do ciebie i do mnie. I właśnie Jezus, wstępując na ziemię, Bóg w Chrystusie, wstępując na ziemię, ustanowił nowe przymierze, nowe zasady kontaktu z człowiekiem. Jego śmierć na Golgocie, na krzyżu, to była śmierć odkupieńcza za grzesznika. Jego zmartwychwstanie to było otworzenie nowej drogi. Jego wstąpienie na niebiosa to było przetarcie drogi dla nas. Zesłanie Ducha Świętego to było właśnie zapoczątkowanie istnienia ambasady Chrystusa, ambasady Bożej na ziemi, Kościoła, ludu wybranego Nowego Testamentu. I teraz każdy człowiek ma bezpośredni dostęp do Jezusa. Jako Zbawiciela, jako Pana, jako głowy Kościoła. On jest bramą, drzwiami dla owiec. Nikt nie przystępuje do Ojca, jak tylko przeze mnie, mówi Jezus. I teraz ten każdy człowiek, by mieć w tym udział, to się musi na nowo narodzić. Musi przejść ze śmierci duchowej do życia w duchu. To jest warunek niezbędny, bezpiecznego dostępu do tronu Boga. W ogóle do dostępu, a też i bezpiecznego dostępu, by nas ten tron nie zniszczył. Musimy być tak samo święci, jak Bóg jest święty. On musi nas uświęcić, aby Jego świętość nas nie zniszczyła. Musimy być, jak to dzisiaj się mówi, kompatybilni z Bogiem, z Bożym tronem. Bo On mieszka w światłości niedostępnej. Dlatego też Jezus mówi: ja jestem światłością świata, wy jesteście światłością świata. A więc światłość, świeczka, ja i ty, przystępuje do słońca. I słońce nas nie spali, bo cząstka słońca jest w tobie i we mnie. I o tym będę mówił w odcinku Kto rządzi w moim życiu. A teraz pójdziemy dalej. Kościół. Kościół, którego jestem członkiem, bo kiedy się nawróciłem, zostałem ochrzczony dlatego, że zechciałem, poprosiłem o chrzest. Jestem członkiem konkretnego zboru dzisiaj i muszę teraz popatrzeć na Kościół, jak on wygląda. Od strony duchowej, ale też i od strony prawnej, tej formalnej, bo jestem członkiem organizmu, ale organizmu zorganizowanego. Mam życie duchowe, ale również i to ziemskie. Żyję w dwóch wymiarach, wiecznym i doczesnym. I stąd list do Efezjan bardzo pięknie przedstawia Kościół jako ciało Chrystusa, który na ziemi funkcjonuje na podstawie Pisma Świętego, działania Ducha Świętego. Jest to niezwykły twór złożony z niegdyś martwych, duchowo martwych ludzi. List do Efezjan, pamiętajmy teraz, rozdział pierwszy, a teraz mówię o rozdziale drugim. Martwi duchowo i łaską zbawieni, w Jezusie ożywieni, niegdyś sobie obcy, wrogo usposobieni, teraz bliscy i krewni. Krewni, bo złączeni krwią Jezusa. Krwią, która obmyła nasze grzechy. Dalej, budowani w dom duchowy, końcówka rozdziału drugiego Efezjan. Scalani Duchem Świętym, motywowani miłością Agapę, piąty rozdział. Wyposażani charyzmatami, czwarty rozdział. To jest piękny list do Efezjan. I pytam, kto tymi ludźmi zarządza? I czwarty rozdział, 11 wiersz, i znów oczywiście tylko opowiem, nie będę czytał, że On ustanowił, Bóg ustanowił, głowa ustanowiła wśród nas, z nas, jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami, a innych nauczycielami. Po co? Aby rządzili? Ten mój tytuł jest dany przewrotnie. Ja w ogóle nie myślę o rządzeniu. 12 wiersz mówi, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż wszyscy dojdziemy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej. A więc Bóg nas powołuje jako tych przewodników, jako tych, którzy mają kierować liderów, do służby, do posługiwania, nie do rządzenia. I owszem, nadany nam autorytet sprawia, że my decydujemy, że kierujemy, że jak ten przewodnik w małym drzewku trzyma pion i gdy on się odchyla, to my dajemy mu odpowiednią podpórkę, przywiązujemy, żeby ten pion utrzymać. Podobnie jak ten samiec alfa prowadzi stado i się orientuje i ma swoje sposoby, aby stado było bezpieczne i też najedzone. A to jest służba. To nie jest władza, by zagryźć, by wszystkich wyniszczyć, ale żeby dojrzewać, żeby całe stado rozrastało się, dojrzewało. Dlatego też, gdy patrzymy na Nowy Testament, to nie widzimy żadnego określonego ustroju Kościoła. Gdy chodzi o ich bytowanie ziemskie, prawne, w warunkach Imperium Rzymskiego, nie widzimy. Owszem, później to się pojawia w wieku trzecim, czwartym, też i wcześniej, ale to jeszcze na płaszczyźnie wewnętrznej zborów, a później już i państwowej, ale to znamy z historii, teraz nie wchodzę w szczegóły. Nowy Testament nie podaje żadnego wyraźnego nakazu, aby zbory przyjęły jakąś określoną strukturę. Owszem, często się mówi o cechach kandydatów do urzędów, do służb. I teraz mam tu wersety wypisane, ale nie będę ich czytał. 1 Tymoteusza, rozdział 3. Kto się o biskupstwo ubiega? Pięknej roboty szuka. A biskup, ten wyraz grecki oznacza ten, który dogląda stada. A jest naczelny pasterz. Dlatego, że jest wyżej i wszystko widzi, dojrzalszy, lepiej widzi. Po prostu taki baca. Baca wśród juchasów. I potem jest mowa o diakonach, o diakonisach. Podobnie tytuł z pierwszy rozdział, ale to już każdy sobie sam poczyta. I w tych tamtych czasach kierownicze struktury Kościoła nie były rozwinięte, ale istniały różne formy zarządzania. I one były zapożyczone z synagogi, na przykład starszyzna zborowa. Albo też ze zwyczajów greckich, na przykład demokracja. Dlatego, że sposoby kierowania w Nowym Testamencie to sprawa drugorzędna, nieraz uwarunkowana istniejącą sytuacją. Zadaniem Kościoła jest obranie takiego modelu zarządzania, który gwarantowałby zachowanie porządku. I wiem, jakie dawał wskazówki apostoł Paweł w różnych kwestiach. Szczególnie 1 Koryntian, rozdział 14. Że Bóg jest Bogiem porządku i daje wskazówki różne. Też apostoł Paweł dbał i przywódcy mają dbać, aby członkowie jak najpełniej wykorzystywali dary Ducha Świętego, swój potencjał. I stąd, gdy My pracujemy, gdy pracowaliśmy, gdy też jeszcze nadal pracujemy i w naszym kościele i w dawnych czasach, ja już tym się zajmuję prawie 30 lat, różne statuty kościoła. Potem ustawę sejmową, nasz kościół ma ustawę sejmową. Prawo wewnętrzne, gdyśmy opracowywali. Teraz pragmatykę służbową. To cały czas my, ludzie kościoła, nawet gdy pracowaliśmy z komisją, rządową komisją prawną, gdy chodzi o ustawę sejmową, to myśmy zawsze musieli uwagę zwracać, oni uwagę zwracali na przepisy prawne, natomiast myśmy uwagę zwracali również na potrzeby kościoła jako organizmu. I dam taki przykład, który rozwinę w następnym wykładzie, gdy będę mówił o zborze. Czy dać określenie, które jest we wszystkich statutach władza kościoła. I po dyskusjach, bardzo nieraz ostrych, myśmy z tego wzorca, jaki nam nadaje wzorzec statutowy, też i wszystkie przepisy prawne, myśmy dali organy kościoła, organy prawne kościoła. Że ten wyraz władza usunąć nawet z zapisów prawnych, aby ten charakter służebny był raczej podkreślony bardziej, a tutaj tylko administrowanie w tym, co jest konieczne. A więc musimy wybierać pomiędzy naprężeniem, jakie się wytwarza. Że Kościół funkcjonuje w dwóch wymiarach. W wymiarze immanentnym, tym naszym codziennym, i transcendentnym, tym niewidocznym, nieosiągalnym ponad nami. Naprężenie pomiędzy demokracją, gdy ludzie muszą się wypowiedzieć i muszą być podmiotowo traktowani, a teokracją, gdy Bóg musi rządzić. Naprężenie między władzą, bo tę władzę się sprawuje, trzeba kogoś wykluczyć, przyjąć, napomnieć, ale i służbą. A więc jest to naprężenie, które cały czas trzeba uwzględniać podczas naszej służby, a też i gdy stanowimy prawo kościelne. I to wszystko ma służyć nadrzędnemu celowi Kościoła. Idźcie więc i czyńcie uczniów wśród wszystkich narodów, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc ich zachowywać wszystko, co wam nakazałem. A oto ja, mówi głowa, jestem z wami, Kościele, po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Tak się kończy przecież Ewangelia Mateusza. Dlatego też, kochani, ludzie Chrystusa właściwie rozumieją duchowe zasady tego porządku rzeczy. Bo idąc za przykładem nawróconego Żyda, faryzeusza i do tego prześladowcy Kościoła, który mówi do nas, bądźcie naśladowcami moimi, jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. I chciałbym, żebyście wiedzieli, że głową każdego męża jest Chrystus. Mąż zaś jest głową kobiety, a głową Chrystusa jest Bóg. Zresztą, u Pana ani mężczyzna nie jest bez kobiety, ani kobieta nie jest bez mężczyzny. Zobaczcie, u Pana. Pan patrzy na nas jako na swoje stworzenie, które ma równy status. Ale jest mężczyzna, jest kobieta, jest głowa, jest ktoś, kto wspiera tę głowę i razem tworzą całość. I właśnie ludzie Chrystusa wiedzą, że powinna dominować zasada komplementarności, czyli wzajemnego dopełniania się, uzupełniania się. Bo zdefiniowane przez Boga zróżnicowanie ról mężczyzn i kobiet, czy w domu, czy w kościele, ma cel, jeden cel, harmonijne funkcjonowanie. Czy w rodzinie, w małżeństwie, w rodzinie, też i w kościele. Razem mają działać we wspólnej, naturalnej koegzystencji. Dalej, ludzie Chrystusa dobrze wiedzą, że małżonkowie są jednym ciałem. Tak Stwórca zamierzył i wiemy dlaczego, bośmy o tym wcześniej mówili. I każdy z nas, kto ma w sobie Ducha Świętego, jako człowiek Chrystusa, swoje poglądy poddajemy Pismu Świętemu. I rozumiemy, że świat został przez Twórcę uporządkowany i poddany ludzkiej parze, małżeństwu. Dlatego też i my, ludzie Chrystusa, małżeństwo jako instytucję szanujemy. Ludzie Chrystusa wiedzą, że Stwórca nikomu nie zlecił panowania ani podporządkowania. Zlecił na wszystkim współdziałanie, uległość jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. To jest zlecenie. Nikt nie jest panem, nikt nie jest dyktatorem, nikt nie jest niewolnikiem czy niewolnicą. Współdziałanie, ale każdy w swoim porządku. Ludzie Chrystusa wiedzą, że życie ma być służbą, a nie rządzeniem, twórczym działaniem, a nie walką o władzę. Dlatego, że jesteśmy szafarzami, a więc tymi, którzy razem zarządzają tym, co im Bóg powierzył. Dlatego też ludzie Chrystusa w sposób właściwy traktują normalny porządek rzeczy. Wiedzą, że nie należy demonizować układu hierarchicznego, bo właściwie rozumieją słowa, głową każdego męża jest Chrystus, mąż jest głową kobiety, głową Chrystusa jest Bóg. Rozumieją to właściwie, nie prymitywnie, ale właściwie. I że układ hierarchiczny jest potrzebny, bo on porządkuje, on stabilizuje, on sprawia, że wszystko jest na swoim miejscu i że jest harmonijny rozwój i działanie. A więc, gdy nawet nauka, nie tylko nasze doświadczenie, stwierdzają, że ten Boży porządek jest niezbędny, że pojawiają się patologie, wypaczenia, my wiemy, że to grzech wprowadził. Dlatego też i dzisiaj ja w tej chwili myślę o różnych artykułach, które czytałem na ten temat, towarzyszących naukowych artykułach, więc i psychologicznych, więc teraz nie chcę się rozbudowywać, rozszerzać, ale po prostu wiem, że ludzie Chrystusa wiedzą, że Stwórca do dzisiaj trzyma się swoich zasad, a my musimy się również przystosować do Jego zasad. I inaczej polegają te zasady, szczególnie w tym fragmencie, teraz chcę podkreślić na koniec już, o którym mówiliśmy poprzednio, o rodzinie, o małżeństwie, o rodzinie. Tajemnica to wielka. Ale tajemnica, do której są dopuszczeni, wtajemniczeni ludzie Chrystusa. I Paweł mówi, ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. I jedno zdanie, dwa wersety. Żony, bądźcie uległe swoim mężom, jak Chrystusowi, jak Panu. Właściwie są to trzy wersety, przepraszam bardzo, trzy. Bo mąż jest głową żony, jak Chrystus głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem. Jak Kościół podlega Chrystusowi, takiej żony, męża swoim we wszystkim. Ale potem jest wersetów od 25, a do 31, nie policzyłem, ale cała masa. Gdy tu miałem linijek, tylko dwie linijki i kawałek, tu mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem linijek. Pomyślcie sobie, dwie i troszkę na siedem. Mężowie, miłujcie swoje żony. I dalej tu mamy opisane bardzo wyraźnie uzasadnienia o miłowaniu żony. Więc tu jest wymaganie od głowy, jest tak potężne. I właśnie to jest ta tajemnica wielka. Ale dalej apostoł Paweł przechodzi w rozdziale przecież szóstym, od pierwszego wiersza do dziewiątego i mówi o dzieciach, jak się mają one ustosunkowywać do swoich rodziców. O rodzicach wobec dzieci, ojcowie, jacy mają być rodzice. O sługach, niewolnikach, sługach, pracownikach i pracodawcach. A więc porządek chrześcijański, chrystusowy. Porządek, który spływa hierarchicznie od Boga przez Chrystusa i poprzez tych, którzy są naszymi przywódcami, czy są tymi przewodnikami. I właśnie bardzo mocno tu jest akcentowana zasada komplementarności, czyli uzupełniania się. Że każdy robi to, co do niego należy. I to się dzieje na wzór naszego ciała, organizmu i naszych członków, które się wzajemnie uzupełniają i też w Kościele podobnie się to odbywa, ale o tym już w następnym naszym wykładzie, gdy będę mówił od strony praktycznej, kto rządzi w moim zborze.